Czekając na Ultra. Rozmawiają Artur Jamys-Kamiński i Jędrzej Maćkowski.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Czekając na Ultra. Jest to już odcinek enty. Jak widzicie, w ostatnim czasie trochę wzmożona aktywność, ale tym razem koło mnie nie Jamys-Kamiński, tylko Ola Niemasz. Dlaczego Ola?
Dlatego, że to ja jestem winna.
Tak.
Jestem głównym winowajcą.
Tym razem Ola jako główny winowajca akcji Wielki Spis Biegaczy Górskich będzie tutaj się tłumaczyła z wyniku, dlaczego tak wyszło, a nie inaczej. Ola, nie wiem, szczerze mówiąc, czy ty jesteś główną winowajczynią, ale przyjmijmy, że tak jest.
Ale to jest fajna historia. Możemy, ja wezmę za to odpowiedzialność, ale ja myślę, że to jest fajna historia, żeby wspomnieć, że pierwszy raz powiedzieliśmy sobie o tym, że może warto byłoby zapytać ludzi o to, co sądzą na różne tematy. To pierwszy raz to powiedzieliśmy w marcu 2023.
Tak, ale my jesteśmy ultrasami i wszystko po prostu długo trwa, zanim
powoli
dojrzeje
do celu.
A poza tym trzeba dopracować pewne rzeczy, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, w marcu 2023, szukając i obserwując to, co się dzieje w światowym trailu, światowym ultra, stwierdziliśmy, że warto byłoby sprawdzić, jak to jest na naszym podwórku. No i oczywiście, jako że jesteśmy przemądrzali, to wiedzieliśmy wszystko najlepiej i Ola zadała pytanie, mówi, no dobra, to może zapytajmy ludzi, a nie samych siebie tutaj. I tak powstał Wielki Spis Biegaczy Górskich. Pod koniec grudnia?
Tak, pod koniec grudnia.
Pojawił tak. się, 20 stycznia go zamknęliśmy. Udało się zebrać 2688 albo 68 odpowiedzi.
668, tak.
Dobra, operujmy liczbą prawie 3000. Tak będzie lepiej brzmiało, nie?
Zaokrąglamy w górę. No.
Zaokrąglamy w górę. To dobry wynik, czy nie?
No myślę, że dobry. Myślę, że dobry. Ta ankieta dzisiaj 15 minut... Czytelnika, 15 minut odbiorcy na Instagramie, to jest bardzo dużo czasu.
15 minut mówisz o tym, że to jest minimalny czas, jaki trzeba było poświęcić,
żeby wypełnić tę ankietę.
Wypełniając tę ankietę, to nie były tylko i wyłącznie pytania tak, nie, zaznacz właściwą odpowiedź, ale były również pytania opisowe. I powiem szczerze, ja już teraz rozumiem, dlaczego ten wielki narodowy spis powszechny, obowiązkowy, jest obowiązkowy i dlaczego za niewypełnienie go grożą kary.
Tak, to prawda. Następnym razem tak zrobimy po prostu.
Karne minuty na jakichś wyścigach będą. Wielkie dzięki zatem za to, że poświęciliście minimum te 15 minut na wypełnienie spisu i myślę, że to jest rzeczywiście duży sukces, bo 15 minut w świecie współczesnym to bardzo dużo i dlatego teraz boję się, że ja przedłużam.
Czekając na Ultra.
Ola, zacznijmy od danych demograficznych może.
Jeszcze nie jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, ale zdecydowanie najmniej osób mamy w tych dolnych widełkach, czyli 20-30 lat, albo mniej niż 20, to w ogóle już jest chyba tam 1% naszych odbiorców. Ale tu myślę, że warto wspomnieć, że no jakby my jesteśmy źródłem tej ankiety, więc no nie tyle jesteśmy w stanie tutaj wszystkich biegaczy górskich gdzieś tam przekrojowo zbadać, tylko bardziej to są ludzie, którzy gdzieś o nas słyszeli, gdzieś z naszych kanałów się najprawdopodobniej dowiedzieli, albo z kanałów naszych, powiedzmy, partnerów biegów, tak? Więc myślę,
no,
że tutaj...
No to muszę powiedzieć, bo tu akurat ja za tą część bardziej odpowiadałem. Kilka biegów. Mhm. Udostępniło, tak więc podzieliło się ze swoją publicznością tą informacją. Nie było to jakoś dużo, mogę policzyć na palcach jednej ręki, ale nie o to chodzi, bo my też nie kierowaliśmy jakoś, tak, szczerze mówiąc, do, na przykład do największych festiwali tej informacji. Raczej to były takie oddolne inicjatywy, hej, a może byśmy udostępnili i fajnie, że tak się działo. Tak więc rzeczywiście trafiliśmy do grupy, do której dociera w mediach społecznościowych King Runner. To nie była też jakoś super zakrojona, szeroka akcja,
no
krótka akcja. I do tych osób, które rzeczywiście udostępniały, tak więc zdajemy sobie sprawę, że gdzieś tutaj obraz w tej ankiecie jest sfałszowany. No i to co mówimy, tak, może to zabrzmi śmiesznie, no ale statystycznie rzecz biorąc, rzeczywiście koni, człowiek mają po trzy nogi, więc zawsze trzeba narzucić jakiś filtr. I teraz dzisiaj będziemy ten filtr starali się na te wyniki narzucić. Tak więc jak mówimy o wieku, no to rzeczywiście tutaj może być spore wypaczenie. Zatem jak ta nasza publiczność, która odpowiedziała, się wiekowo ma?
Przede wszystkim to są ludzie w wieku między 30 a 50 lat. To jest 80% odbiorców tej ankiety, osób, które odpowiedziały na pytania w tej ankiecie, to są ludzie między 30 a 50 rokiem życia, więc to jest, tutaj dominują.
Ta grupa dokładnie dzieli się na pół, 30, 40, 40, 50 lat, po 40% odpowiadających. Wśród płci mamy znaczną nadreprezentację mężczyzn, prawie tak, 71%. I 29% kobiet.
To chyba jest dosyć reprezentatywny wynik, co nie? Bo to się pokrywa z tym, jak to wygląda na listach startowych zawodów też.
Też mi się tak wydaje. Miejsce zamieszkania.
Przede wszystkim województwo małopolskie, województwo dolnośląskie i województwo śląskie. No i jeszcze mazowieckie.
Ale to tak tutaj mniej więcej porówno tu się rozkładało, tak, prawda? Po 15%. Mazowieckie trochę mniejsze, 12.
Tak, ale zdecydowanie te trzy województwa, no tak naprawdę najbliżej gór, te województwa, które mają góry, to tutaj są najlepiej zareprezentowane.
Ale z kolei przeskoczę kawałeczek, tylko 8% osób powiedziało, że na co dzień trenuje w górach.
Tak, głównie trenujemy w lesie, po krzakach.
Tak, i duże zdziwienie, 28% osób trenuje na asfalcie.
Tak.
A tylko 2% z nich startuje w biegach ulicznych. To tak, tak wyprzedzając.
Ja jestem jedną z tych osób.
Faktów. Dobra, gdzie mieszkają biegacze górscy pod kątem wielkości miejscowości zamieszkania?
No to przede wszystkim to są miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Czyli co, Krakusy, warszawiacy? Tam nas chyba najwięcej.
Poznaniacy.
Też.
Wrocławianie.
Tak. To tam prawdopodobnie jesteśmy, najwięcej nas jest. Potem są miasta do 50 tysięcy mieszkańców, więc mamy trochę przeskok, ale zaraz obok, dosłownie o 0,1 punkta procentowego mniej, ma wieś, czyli 20% mieszkańców jest albo z miasta do 50 tysięcy mieszkańców, albo ze wsi.
Dobra, i teraz pytaliśmy też, czy w naszej ankiecie biorą udział tylko i wyłącznie biegacze aktywni, czy również ci na przykład emerytowani?
98% osób to są osoby, które aktywnie biegają, ale jest ten mały odsetek osób, które aktywnie nie biegają już teraz, prawdopodobnie emerytowanych biegaczy, ale cieszymy się z tego, że odpowiedzieli na te pytania, bo kierowaliśmy tę ankietę nie tylko do osób, które aktywnie teraz biegają i trenują, tylko do osób, które czują się biegaczami górskimi. Tak. Bo tu nie ma progu wejścia, nie ma żadnego sprawdzianu, czy jest
ilości przebiegniętych kilometrów, nie przewyższeń ma i tak dalej, tylko po prostu w serduchu miałeś czuć się biegaczem górskim,
tak,
i wtedy mogłeś wypełniać tą ankietę z czystym sumieniem. No i dla mnie jedno z większych zaskoczeń, ponieważ mam wrażenie, że obserwujemy ostatnio, patrząc na listy startowe, odpływ zawodników z tych największych ultra dystansów.
Tak.
Albo te dystanse się wręcz zwijają, albo po prostu, tak jak kiedyś, listy startowe na nich się wypełniały w bardzo szybkim czasie, tak teraz do ostatniej chwili można się w zasadzie na nie zapisać. Ola, na jakich dystansach osoby, które odpowiedziały w naszej ankiecie, najczęściej biegają?
No to przede wszystkim są biegi pomiędzy 20 a 42 km. To jest 37% osób. I to jest, no, to jest po prostu, tutaj dominują. I co ciekawe, 27% osób to są biegi ultra na dystansie 42-70 km i tylko, mówię tylko, bo ja chyba się spodziewałam jakiegoś innego wyniku tutaj, tylko 15% osób to jest ultra między 70 a 100 km.
Dobra, czyli nadal sumując, wychodzi na to, że kurczę, nie. Patrzę na te wyniki, wychodzi
więcej
dokładnie.
Więcej jest, no nie, wychodzi równo.
Wychodzi
równo.
Dokładnie po połowie.
Tak, 50% osób biega rzeczy do maratonu i 50% osób biega rzeczy powyżej maratonu. Tak, bo 13% osób to są biegi do 20 km, a 8% niespełna to jest ultra powyżej 100 km.
Okej, okay, ale byłaś na tyle cwana, że zadałaś naszym respondentom pytanie, na jakich dystansach widzą się za 2-3 sezony?
Tak,
i co tutaj
to jest dla mnie bardzo interesujące, bo wygląda na to, że te osoby, tak możemy domniemywać, które w tym momencie biegają biegi między 20 a 42 km, chciałyby nieco wydłużyć dystans, bo te biegi, że tak powiem, tracą procentową swoją reprezentację na rzecz tych dłuższych, bo chcemy biegać za 2-3 sezony 42 do 70 km, Od 70 do 100 i tutaj największy chyba przeskok z 7,7% osób, które biegają teraz dystanse powyżej 100 km, za 2-3 sezony to będzie już 22% osób.
Czyli reasumując, o około 15% powiększy nam się, jeśli to życzeniowe myślenie dojdzie do skutku,
tak,
populacja
jeżeli będą trenować.
Ultrasów.
Tak, populacja ultrasów zwiększa się.
A
za
ja z kolei do tej pory byłem osobą, która mówiła, że według mnie skracamy się.
Może przyszła jakaś refleksja i skracamy się po to, żeby przyspieszyć i potem wrócić do ultra mocniejsi.
Albo po prostu, że skracamy się z tych najdłuższych dystansów, bo to akurat gdzieś by się powtarzało, choć kurczę, no nie.
Nie, powyżej 100 kilometrów.
Powyżej 100 kilometrów. Możliwe, że to po prostu jest teraz ta grupa, która, no, że jest gdzieś jakaś dziura w przyroście na przykład zawodników, tak? Bo obserwujemy, że w tym roku nie przyrosło zbyt wielu zawodników generalnie w biegach górskich. Taki przyrost miał miejsce w trakcie pandemii, mimo przeróżnych ograniczeń, było więcej ultrasów i może oni teraz potrzebują ten czas, żeby rzeczywiście zacząć startować na dłuższych dystansach.
A może to się wiąże też z tym, jak dużo osób biega z trenerem. Nie wiemy, czy to się zmieniło, ale to był wynik, który ciebie zaskoczył, prawda?
Tak.
No właśnie. I być może tutaj to ci trenerzy troszeczkę
30%?
Dają na wstrzymanie. Tak, 33% osób, które odpowiedziały na ankietę, ma trenera lub trenerkę biegów.
To świadczyło, bo tylko i wyłącznie, o trochę wyższej świadomości, może nawet nie trochę, tylko o wyższej świadomości, bo tak. Przypominam sobie teraz, jak ja zaczynałem przygodę z biegami górskimi, z biegami ultra, to tak naprawdę ja nie wiedziałem nic o biegach ultra, tylko w Teleekspresie usłyszałem o Maćku Więcku, że przebiegł właśnie GSB i stwierdziłem, że chcę być jak Maciek Więcek. Później pojawiła się bieg ultra granią Tatr. Tam trzeba było mieć jakieś kwalifikacje, ich nie miałem. Żeby je zdobyć, pojechałem, żeby zostać wolontariuszem, żeby na kolejną edycję móc dostać, starać się o jakiegoś tam slota. Udało się i ja wkręciłem się w ten sposób. Pamiętam, że ja w zasadzie od samego początku zacząłem biegać, człapać bardzo długie dystanse. Był chyba nawet taki rok, że w zasadzie co 2 tygodnie robiłem dystanse w okolicy 80-100 km. Teraz moje kolana, jeszcze przy mojej aktualnej wadze, płaczą i to wcale nie ze śmiechu, jak o tym mówię. I może to jest rzeczywiście to, co trenerzy przekładają, to co my też teraz sugerujemy na łamach magazynu Ultra, żeby zacząć biegać po górach z głową, żeby zacząć biegać od tych krótszych dystansów,
tak.
W miarę czasu się wydłużać.
Ja słyszałam takie historie, że są osoby, które chcą biegać setki, a trener mówi, dobra, to sobie pobiegniesz na koniec sezonu tą setkę, ale te starty teraz to niech będzie tam 35, 20, 45, 50, a setka na koniec sezonu.
No i wydaje mi się, że takim czynnikiem promującym biegi trailowe jest też to, że od jakiegoś czasu o trailu po prostu zaczęło się dużo więcej mówić. Media zainteresowały się...
W mainstreamie jest tego więcej, tak.
Tak. No, w mainstreamie o biegach górskich to jeszcze jakoś za dużo chyba nie ma, ale na pewno już dużo bardziej specjalizujące się media po prostu ogólnie w sporcie zaczęły o tym mówić, właśnie jak Eurosport, między innymi, czy inne mniejsze kanały telewizyjne, które transmitują między innymi właśnie serię Goldena, która przez ostatnie 3 lata no, medialnie rozrosła się bardzo duża i świadomość jest na wysokim poziomie. Ola, o czym jeszcze tutaj powinniśmy powiedzieć w tych podstawowych danych, żebyśmy przeszli do najciekawszej rzeczy, czyli o tym, co determinuje... Piękny wyraz, ktoś ostatnio powiedział. Co determinuje zawodników, żeby zapisywali się na konkretne zawody?
No to ja myślę, że jeszcze warto też wspomnieć o tym, bo pytaliśmy o to, kto jest aktywnym biegaczem, ale warto też wspomnieć, że 95% osób startuje w zawodach. Spośród tych wszystkich osób, które odpowiedziały, to myślę, że bo to jest całkiem spora reprezentacja, bo tam, gdzie pytamy już o te zawody, no to warto byłoby chyba o tym wspomnieć.
Czyli teraz zaczyna się ciekawy wątek dla organizatorów biegów.
Czekając na ultra.
No dobra, ale powiedz mi, co jest głównym czynnikiem, który nas determinuje do tego, żeby właśnie zapisać się na zawody górskie?
To jest przede wszystkim atmosfera biegu.
To jest... Tutaj znacząca część. Tu nie można podawać procentowo, ponieważ osoby mogły wybierać wielokrotnego wyboru nawet musiały zaznaczyć trzy opcje.
Tak, ale tutaj zdecydowanie atmosfera biegu na pierwszym miejscu i atrakcyjność trasy, ale atrakcyjność trasy w rozumieniu ładnych widoków i tego, czego można doświadczyć na trasie. To są zdecydowanie dwie najbardziej popularne odpowiedzi. Odstają od reszty.
I lokalizacja.
Tak.
Czyli bliskość, łatwość dojazdu.
Tak.
Tak więc jeśli osoba, która chce wybrać się na bieg górski, pierwsze co zaczyna od, no zakładam, googlowania, szperania w internecie, pytania znajomych,
tak,
żeby się dowiedzieć, jaka jest atmosfera na biegu. Później sprawdza profile trasy, czy
którędy
są ładne widokowo, którędy przebiega. No i na koniec sprawdza, czy ma tam daleko, jak łatwo dojechać i tak dalej. Na czwartym miejscu są parametry trasy, czyli tutaj chodzi
ilość przewyższenia
do dystansu. No nie wiemy teraz, czy, ale zakładamy, że tu chodzi raczej o to, żeby na krótkiej trasie nie było zbyt stromo, a na długiej trasie, żeby nie było zbyt płasko.
Albo właśnie, żeby było bardzo stromo na krótkiej trasie.
A wcale nie, bo wtedy...
Bo tylko 3%, tylko 3% osób wybrało Skyrunning jako swój ulubiony typ biegów.
Tak więc to pytanie zweryfikowało też tę odpowiedź. Na piątym miejscu jest towarzystwo.
Tak.
Bardzo mnie to cieszy, ponieważ jeśli mówimy o atmosferze biegu i mówimy o towarzystwie, to znaczy, że środowisko biegów górskich to ludzie. I to nie jest wyświechtany frazes, tylko to, co mówią bardzo często osoby, które przychodzą z biegów ulicznych, mówią, kurde, jakie tu jest towarzystwo, jaka tu jest impreza, jaki tu jest super klimat w biegach górskich i wtedy najczęściej te osoby zostają.
Tak.
Co ciekawe, bardzo często w internecie słyszymy o tym, że pakiety na biegi górskie są drogie, sprzęt kosztuje strasznie dużo. Cena dopiero była 8., 9. pozycją, bo tu dwie nałożyły się, łącznie z kameralnością imprezy. Tak więc zaryzykuję stwierdzenie kolarskie, sieka nie gra roli. Jeśli mamy prawdziwe hobby, jeśli jesteśmy czymś zainteresowani, to jesteśmy w stanie zapłacić za coś nawet więcej, albo nie jest dla nas aż tak istotne, ile zapłacimy. I to jest przekaz dla organizatorów. Ja teraz nie mówię o podnoszeniu
cen pakietów. Zaraz wszyscy podniosą ceny i będziesz dostawał podziękowania.
Nie, nie mówię o tym. Tylko wiem, że wielu organizatorów naprawdę bardzo mocno się cyka, żeby podnieść jakkolwiek cenę. Wiem, że są biegi, które nie podnosiły ceny od 3 lat, a w międzyczasie inflacja, wszystko nam urosło.
Wiemy
mega, mega. Bo oni się boją, że stracą zawodników. Nie. To jest przekaz dla nich. Jeśli wy robicie super imprezę, jeśli macie klimat, jeśli macie aspekt towarzyskości, to znaczy, że
możecie sobie pozwolić najprawdopodobniej na to, żeby te ceny podnieść.
I nie musicie wiązać końca z końcem ledwo co albo do tego dokładać i żeby później po 2-3 latach się wypalać, bo też widzimy, że właśnie wiele małych biegów albo przerywa swoją działalność na rok, albo przestaje organizować biegi, a jest to też na pewno duża strata dla całego środowiska. Jeśli robicie dobre podstawy pod kątem atmosfery biegu, a to tutaj no, znaczna, naprawdę to jest no, kolosalna przewaga, tak? Na te, żeby teraz nie skłamać, prawie 3000 osób, aż 2000 osób odpowiedziało, że właśnie atmosfera biegu dla nich jest najważniejsza. Ponad 800 osób mówiło o towarzyskości. No i no sorry, no, jeśli nie mamy atrakcyjnych tras, jeśli gdzieś biegamy po kółkach, to też wynika z innych odpowiedzi.
To ten aspekt towarzyski po prostu staje się istotny. Ja myślę, że tutaj jeszcze jedne dane są ciekawe. Bo aż 91% osób mówi, że poznało nowych znajomych lub przyjaciół przez bieganie.
Tak.
I to nam się tutaj pięknie spina. Czyli biegamy, poznajemy się na bieganiu i ten aspekt towarzyski jest dla nas po prostu niezwykle istotny.
Jestem bardzo zdziwiony, bo jak robiłem pierwszy bieg, to pamiętam od osób doświadczonych w środowisku otrzymałem informację, słuchaj, najważniejsze, żeby były dobre zdjęcia z trasy, dobre jedzenie na trasie i żeby się ludzie nie pogubili.
Tutaj
daliśmy tutaj pod głosowanie wątek między innymi posiłków. Posiłki są na przedostatnim miejscu. Trochę to niedobrze, ona świadczy, że możemy zjeść cokolwiek, ale może jak jest dobra atmosfera, to wszystko smakuje, nie? Zdjęcia nadal są w miarę istotną rzeczą. Próbuję je teraz znaleźć.
U góry bardziej. 4. pozycja. Dobre zdjęcia z biegu.
Dobra, czwarta u Ciebie, czyli szósta u mnie według kolejności. 16% osób uważa...
Że dobre zdjęcia z biegu to jest jakaś determinanta do tego,
tak,
żeby wziąć udział w zawodach.
Bardzo dużo słyszymy o tym, że a co w pakiecie, i to analogicznie do tej ceny, a co z kategoriami wiekowymi? Okazuje się, że przynajmniej ta grupa badanych osób nie przywiązuje do tego jakiejś dużej wagi.
Atrakcyjne nagrody to jest w ogóle ostatnie miejsce tutaj.
Zatem to jest chyba też taki wniosek, że to, co widzimy bardzo często w internecie, to, co słyszymy, tych największych krzykaczy, to musimy pamiętać, że w internecie najczęściej i najgłośniej wypowiadają się najbardziej spolaryzowane grupy społeczne, a nie wypowiada się w zasadzie cały ten środek. Bardzo mnie cieszy, bo daliśmy szansę odpowiedzi właśnie temu środkowi i ten środek jasno mówi, że te rzeczy, o których bardzo często czytamy w internecie, ma to w dupie.
Tak. No zdecydowanie. Ja myślę, że tutaj też ten aspekt tego, że ankieta jest anonimowa, pomaga trochę się otworzyć i szczerze odpowiedzieć, no bo to my nic nie zrobimy konkretnie, nie wrócimy do żadnej konkretnej osoby z pytaniem, a dlaczego nagrody nie są dla ciebie ważne, a dlaczego odpowiadasz tak niezgodnie z linią partii. Ale zdecydowanie tak, te najbardziej skrajne głosy, no i to też jakby myślę, że tutaj osobowość osób, które komentują, wpływa na to. Nie każdy po prostu w ogóle widzi sens udzielania się w dyskusjach w internecie. I być może tutaj ten sens te osoby zobaczyły.
Powiedziałeś o tej anonimowości, wydaje mi się, tak sobie teraz myślę, bo mówiliśmy tu poza nagraniem, że fajnie byłoby ten spis powtarzać. Wiadomo, no nie można go robić co roku, bo to raczej nie o to chodzi, ale myślę, że za 2 lata możemy spróbować już nauczeni na tych błędach, które tutaj wyciągnęliśmy, gdzieś może pytania doprecyzować. Może ludzie też, widząc, że dzielimy się tymi wynikami, jeszcze bardziej nam zaufają. Może większa ilość organizatorów biegów górskich też stwierdzi, że
warto
kurde,
jest się przyłączyć i wypromować troszeczkę to.
I dowiedzieć się czegoś więcej o swoim biegu, bo wiem, że są organizatorzy biegów, którzy robią takie ankiety ewaluacyjne, tak to się nazywa, tak? Po biegu. Wiem też, że sporo osób narzeka, że właśnie nie chcą się podzielić tymi wynikami ankiet. Trzymają je dla siebie. A to chyba nie o to tutaj chodzi, bo no, nasze społeczeństwo jest i chyba ceni sobie to, że jeśli mamy jakąś wiedzę, to tą wiedzą się dzielimy po to, żeby wszystkim wszędzie było lepiej, a nie na zasadzie, żeby któryś z organizatorów szedł w złym kierunku i organizował słabe imprezy, bo to się tak czy siak później czkawką odbija na generalnie promocji biegów
tak,
górskich
na wszystkich
w środowisku.
Eventach, tak.
Czekając na ultra.
Ola, strasznie dużo mówię. Ty musisz się przyzwyczajać, żeby mi tutaj
przerywać. Dobrze.
Bardzo ciekawym wynikiem jest ilość osób, które startują za granicą.
Tak. To jest 35% osób, 36 praktycznie procent osób startuje za granicą, ale aż 41% odpowiedziało nie, ale chciałabym w przyszłości.
No to chyba nie dziwne, że ludzie chcą startować za granicą. Coś chciałem mądrego powiedzieć.
No właśnie widzę, że miałeś jakąś myśl,
o tej
to
ilości,
była twarz myśląca.
O tej ilości osób, które startują za granicą i ocenie. A, do tego chciałem nawiązać.
Mm-hmm.
Niestety okazuje się, że wyjazd na bieg zagraniczny
wcale nie musi być dużo droższy niż wyjazd na bieg w Polsce.
I wcale nie chodzi właśnie o wysokość pakietu startowego.
Nie.
Tylko o po prostu sam koszt.
Tak naprawdę pakiet startowy to jest bardzo mała część wydatku. Zresztą można zrobić taką matematykę biegacza. Jeżeli ja w lutym płacę za pakiet na jakiś bieg, który odbywa się w lipcu, no to już w lipcu tak jakby startuję za darmo, tak? Bo już dawno zapłaciłam.
To jest...
Koszty największe, które muszę ponieść, to jest muszę tam jakoś dojechać, więc muszę zatankować auto albo muszę sobie kupić bilet na pociąg, jeżeli da się dojechać pociągiem i autobusem. No i co? Zakwaterowanie. Zakwaterowanie, zjedzenie na miejscu. No jeżeli wyjeżdżam z rodziną, jeszcze mam 2 dzieci, to dochodzą kolejne koszty. Atrakcje?
Nie,
jeszcze nie. Takie mam tajemnice. Więc moja 2 dzieci musi się dobrze bawić na tym wyjeździe. Więc
musi się najeść.
Musi się najeść, musi się dobrze bawić, więc prawdopodobnie to dochodzą jeszcze jakieś dodatkowe koszty. Więc no tak naprawdę biorąc pod uwagę to, jakie ceny mamy teraz w Polsce i to, że czasami nawet wyjeżdżając do Norwegii może człowiek mieć wrażenie, że w sumie nie jest już tak drogo, no to tylko pokazuje, że gdzieś ta granica się zaciera.
I tu wydaje mi się, że organizatorzy biegów górskich w Polsce mogą rzeczywiście mieć jakąś zagwozdkę, jak przyciągać dodatkowo na te swoje festiwale osoby, jak je zatrzymać, no bo przypomnijmy, że tym trzecim czynnikiem, który mówi o tym, czy chcemy, a w zasadzie nawet nie trzecim, tylko drugim czynnikiem, prawie że na równi z atrakcyjnością biegu, jest atrakcyjność trasy. No tak. I teraz nie ma co ukrywać, że takie Dolomity, Alpy, no są dużo bardziej atrakcyjne od, ja wiem, że każdy lubi to, co lubi, od Beskidów, Gór Świętokrzyskich.
No tak, to zdecydowanie jest też inne bieganie, to też jakby oglądamy na co dzień i w mediach społecznościowych, czy jak słuchamy podcastów, no to dużo się mówi o tym, gdzie wyjeżdża elita, gdzie trenuje elita i kiedy ktoś tak po prostu trochę pogląda, myśli, kurczę, no dlaczego ja bym też nie miał wystartować w Dolomitach, tak? Dlaczego ja bym nie miał wystartować w Alpach? I kiedy okazuje się, że to nie jest przedsięwzięcie, które jest jakoś poza zasięgiem, czy finansowo, czy też no, jeżeli chodzi o możliwości sportowe, no to jest na pewno bardzo atrakcyjna oferta.
Mówiłaś o matematyce biegacza. Ja tutaj zrobię taki mały wtręt. W najnowszym magazynie Ultra jest tekst o tym, ile kosztują biegi Ultra. I tam można sobie właśnie najlepiej to wszystko wyliczyć. Oczywiście prawdą jest to, że biegi górskie są dużo droższe niż biegi uliczne i sam jak gdyby taki pakiet wejściowy do biegania po górach kosztuje trochę więcej niż do tego, jakby po prostu biegać po ulicy. Nieprawdą jest to, że wystarczą same buty.
Ja wiem, nie, to jest w ogóle największe kłamstwo chyba dotyczące biegania, że to jest bardzo egalitarny sport i dostępny dla wielu osób. No tak, wyjść na jogging być może, ale kiedy już ktoś trenuje troszeczkę więcej niż te 2-3 razy w tygodniu, no to ta ilość par butów też tutaj.
I chce to robić w komforcie. Będziemy do wątku sprzętowego jeszcze dojdziemy, bo myślę, że po drodze mamy kilka innych tematów, które możemy spokojnie
poruszyć. Jeśli jeszcze mogę o tych startach zagranicznych, to co dla mnie było interesujące, trochę zaskakujące, to, że gdzieś ta liczba startów zagranicznych wśród osób, które startują, a odpowiedziało na to pytanie 1100 osób ponad, więc całkiem sporo z tej grupy, to jest mniej więcej 3 starty w roku zagraniczne. Więc to jest, powiedziałabym, sporo. Nie spodziewałabym się takiej.
Dobra, a ile startujemy w Polsce? Bo to też próbowaliśmy zmierzyć. Próbuję dojść do tych...
Już też przewijam.
...wyników, bo to jest też ciekawe. I to też jak gdyby pokazuje, że środowisko biegów górskich ma pieniądze na to, żeby realizować swoje pasje. Bo ja szczerze mówiąc myślałem, że tych biegaczy, którzy startują powyżej 10 razy jest dużo mniej, a ich jest ilu?
12%. Ponad 10 imprez rocznie, to jest 12. Tylko pytanie, czy ktoś na przykład, jak liczymy Grand Prix biegów górskich w Krakowie, gdzie pojedynczy pakiet kosztuje, nie wiem, 40 zł?
No to tego nie wiemy, tak? Tak samo jak i Falenica, ale tutaj tak, warszawska. No ale generalnie mówimy o ilości imprez, a z kolei ciut niżej jest też pokaźna liczba, od 6 do 8 startów, tak? Ja tego nie umiem znaleźć u siebie.
Już mam. 7 do 10 imprez w roku to jest 20%. 7 do 10 imprez to jest nadal moim zdaniem sporo. Dobra. Zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę, że ludzie naprawdę czasami mają daleko na te starty.
A największa grupa?
3 do 6 to jest 47% osób, które odpowiedziały na to pytanie, to jest 3 do 6 startów rocznie.
Nie zadaliśmy jednego bardzo ważnego pytania. Czy wracamy na te same biegi? Bo myślę, że dla organizatorów biegów górskich jest to bardzo istotna rzecz.
Tak, no, nie zadaliśmy tego pytania.
Tak więc za 2 lata, jak będziemy powtarzali spis...
Ktoś notuje?
Spis będziemy musieli to zrobić, ale możliwe, że organizatorzy biegów, danych biegów mają tego typu dane, bo tak jak mówimy...
No tak, mają, mogą sprawdzić.
I jak duża grupa, bo możliwe, że czasem na przykład organizatorzy usilnie starają się kogoś utrzymać, a może chodzi o to, żeby szukać po prostu tych nowych zawodników. Mhm. No i twoim zdaniem, tego akurat nie badaliśmy, w jaki sposób powinniśmy szukać tych nowych zawodników, czym powinniśmy ich wabić, jakimi formami reklamy, marketingu?
Przynajmniej tak z tego, co rozmawiałam z ludźmi, którzy biegają, ale nie biegają w górach, no to atmosfera biegów górskich, no i... To, co robi King Runner, czyli właśnie relacje z biegów, to jest coś, co ludzie po prostu spontanicznie wymieniają, że to jest zachęcające. wystartowałem w jakimś tam pojedynczym biegu w górach, dlatego że oglądałem te relacje i bardzo mi się to podobało. Ta atmosfera jest super i ludzie, którzy biegają w górach, są super. Myślę, że też jak stajemy na starcie maratonu warszawskiego, jesteśmy totalnie anonimowi. No i ktoś może powiedzieć, że jak stajemy na starcie w Pieninach, to też jesteśmy anonimowi, ale zdecydowanie mniej anonimowi jesteśmy w tym środowisku biegów górskich. Ludzie się znają, ludzie się lubią i to środowisko nadal, mimo że rośniemy i rośniemy, no to nadal jest dosyć kameralne.
Dokładnie. Poza tym, znaczy, wiesz, no nie mamy danych, jak to wygląda na ulicy, w biegach ulicznych i to może być, wiesz, takie nasze też trochę życzeniowe myślenie, wiesz, jak w tym memie takim obrazującym takiego gościa, wiesz, pod krawatem i że to jest biegacz uliczny i takiego, wiesz, totalnego hipisa, wagabundę, że to jest biegacz górski. Czy tak jest rzeczywiście? Ciężko odpowiedzieć, ale jeśli my jako środowisko górskie w ten sposób się czujemy, to moim zdaniem akurat fajnie, tak?
Tak, plus w odpowiedzi na pytanie, co ci daje przynależność do społeczności biegaczy górskich, dużo osób odpowiada, że dodatkową energię, motywację, że czują się częścią tej grupy faktycznie, więc no myślę, że ważne jest to, że my o sobie dobrze myślimy. To, co inni o nas myślą, no to myślę, że też dobrze o nas myślą, no bo taki feedback dostajemy.
Staraliśmy się też sprawdzić, co poza samymi startami biegaczy górskich interesuje. I na przykład właśnie też podkreślający ten aspekt towarzyskości jest wynik, że ponad 60% osób chciałaby przynależeć do jakiegoś teamu biegowego.
Tak.
Czekając na ultra.
Jakie jeszcze te aktywności pozabiegowe biegacze...
Bo byłam tam, ale się przewinęłam stamtąd.
Lubią. Dobra, to co ja mogę...
No, dobra, mam.
Powiedzieć, z aktywności takich sportowych na pierwszym miejscu poza bieganiem jest...
Jazda na rowerze.
Dokładnie.
Ale to do przewidzenia było. To tutaj moim zdaniem nie ma zdziwień i też to, że na drugim miejscu jest turystyka górska, no to tak bez zdziwienia, dla mnie przynajmniej.
Dla mnie też nie, tylko obawiam się, że to może być takie trochę samospełniające się proroctwo, bo to jest to, co na łamach magazynu Ultra od jakiegoś czasu staramy się robić, tak?
Tak.
Czyli mówimy o trenażerach, mówimy o gravelach, mniej mówimy o MTB, bo to jest inny rodzaj kolarstwa, jak gdyby no, w nim nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, mam wrażenie, treningu dedykowanego pod podbieganie, choć oczywiście się da. Ale właśnie kolarstwo szosowe, długie jednostki treningowe, odciążające stawy kolanowe, angażujące trochę inne grupy mięśniowe, tak, ale podtrzymujące wydolność, no to jest wiadomo, że kolarstwo, czyli rower. Drugie to, co mówiłaś, outdoor.
Tak, turystyka górska. No i to...
No, czy to cię dziwi?
Nie, to mnie w ogóle nie dziwi.
Tak więc cieszę się, że już od ponad roku w magazynie Ultra mamy dział outdoor.
No myślę, że tutaj to jest całkiem spora grupa osób, które w ten sposób odpowiedziała, więc może właśnie ten outdoor jest odpowiedzią na jakieś zapotrzebowanie. No bo pytanie, jaki rodzaj turystyki górskiej to jest, nie? To też jest...
No, ale tutaj mieliśmy też jak gdyby inne pytanie dotyczące właśnie aktywności fizycznych, tak więc wspinanie też było tam wymieniane.
Tak.
Wspinaczka, łącznie ta ściankowa w okresie, no tam było kilka słupy podawane. No generalnie moim zdaniem outdoor. Ja pamiętam, jak mieliśmy na początku duży problem, żeby wytłumaczyć partnerom, między innymi sprzętowym, producentom, że outdoor się pojawi w magazynie Ultra i oni mówią, no ale przecież wy jesteście biegaczami.
No ale przecież biegamy w górach, a nie na asfalcie, między innymi dlatego, że chcemy być blisko natury. I przecież ile osób ma taką historię biegów, że chodziłam po górach, nagle zapragnąłem czegoś więcej. Że skoro już udało mi się wejść na Kasprowę, udało mi się wejść na Rysy, udało mi się schodzić Beskidy, zrobić koronę gór polskich, cokolwiek, następnym krokiem być może właśnie jest bieganie, tak? To jest kolejny poziom zaawansowania.
No albo właśnie w tą stronę, że nie mogę już biegać po górach, bo się nabiegałem, zniszczyłem już swoje stawy, bo nie ma co ukrywać, bardzo często się to dzieje i przerzucamy się wtedy na skitury, na gravele, na elektryki, na wszelkie inne formy aktywności w górach. Poza tym, no tak jak sama powiedziałaś, nie jesteśmy największymi młodzieniaszkami jako społeczeństwo biegów górskich. Nie mówię tutaj o tobie, ale mówię o tej mojej IMS-a flance między innymi. Jest to 40% biegaczy, tak, którzy właśnie między innymi, nie sprawdzaliśmy, prawda, czy mają dzieci, ile mają dzieci biegacze, nie, i tak dalej, ale zakładając, że takowe posiadają,
No to te swoje pasje zakładam, że tak, starają się zaszczepić.
No turystyka górska, no moim zdaniem to jest w ogóle taki wątek bardzo mocno rodzinny. I tutaj też zadaliśmy pytanie w ogóle o to, czy masz wsparcie swojego najbliższego otoczenia. 90% osób odpowiada, że tak, ma wsparcie w swojej biegowej pasji. I myślę, że tutaj też to ta turystyka górska tak wysoko, no to też jest trochę sposób takiego włączania swoich bliskich w swoje pasje, w swoją aktywność. No bo zdecydowanie więcej osób może wybrać się na wycieczkę w góry, niż po nich biegać faktycznie. Więc to tak, nie zaskoczyły mnie te wyniki, ale bardzo mnie cieszą.
Teraz mi przypomniałaś a propos tego właśnie, jak to ktoś z outdooru się przerzucał do biegów górskich. I na zeszłorocznej edycji biegu Ultra Granią Tatr spotkałem pod krzyżnym gościa, który mówi, a ja was kojarzę, a fajnie, ale czy biegałeś? No facet taki koło 60 mówi, podczas pierwszej edycji biegu Ultra Granią Tatr byłem tutaj z żoną na jakiejś rocznicy ślubu i nie było ze mną kontaktu, bo ja stałem i patrzyłem, co ci ludzie robią. Ja nie wierzyłem, że po górach można biegać, a chodziłem od 40 lat po górach. Mówi, na kolejną edycję nie miałem jeszcze punktów, 2 lata później na niej się pojawiłem sam jako biegacz i teraz co roku wracam w Tatry, mimo że już nie biegam w tym okresie, żeby zobaczyć
jak biegają
tu pod Krzyżnym, jak ludzie sobie radzą z tym podejściem. Słuchaj, no opowiadam i mam ciary, bo to jest jak gdyby super historia.
Tak.
To widać, że ludzie rzeczywiście tym żyją. Sam pan przyznał, że jako biegacz aktywnie górsko długo nie uczestniczył, bo późno wszedł do tego sportu, tak? Ale mam wrażenie, że to może być akurat właśnie te 2% osób, które już nie biegają, ale dalej czują się gdzieś tam w serduchu
częścią
tej społeczności.
Czekając na ultra.
Dobra, odpłynąłem znowu od tematu. Ola, do brzegu.
Wiem, co jest. To jest. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Gdzie szukamy wiedzy treningowej? W ogóle sam fakt, że bardzo dużo osób, czyli 2630 odpowiedzi mamy, czyli praktycznie wszyscy odpowiedzieli w ogóle na to pytanie, więc ja wnioskuję, że wszystkie te osoby gdzieś tam tej wiedzy szukają. Tak, więc myślę, że to jest niezwykle ciekawe. No i to też bardzo dobrze. No i to, że przede wszystkim książki dotyczące tego tematu, czyli no czytamy książki, treści influencerów w mediach społecznościowych.
Okej, przerwę ci, Ola, bo to jest znowu moim zdaniem pewnego rodzaju błąd statystyczny, dosyć duży, tego naszego badania, bo my, tak jak powiedzieliśmy, dotarliśmy do osób, które potrafią czytać.
No,
bo jesteśmy
tak.
magazynem pisanym. Bo jesteśmy raczej magazynem, że nawet jeśli wrzucamy jakieś informacje w nasze media społecznościowe, to nie jest to tylko obrazek, tylko jest to też kawałek tekstu.
Ale jest w tych bardziej odpowiedziach, które dotyczą King Runnera, są też osoby, które niekoniecznie czytają gazetę, ale oglądają nas na Instagramie.
A wiem, że takie są, ale mówię, że wydaje mi się, że głównie trafialiśmy...
Okej, więc zakładasz, że skoro trafiamy do osób, które czytają, to, że wybrały książkę akurat jako źródło wiedzy, to raczej jest spodziewany wynik, tak?
No, że może to być lekko sfałszowany wynik, tak? Ale z drugiej strony książki przez wiele lat uchodziły, wiemy, że nie wszystkie książki takie są, ale no uchodziły jako rzetelne źródło wiedzy, no bo raczej nie powinno się wydawać bubli. Dobra, a z ciekawości, a magazyn nasz gdzieś się pojawia albo inne magazyny? Jeśli mówimy o czerpaniu wiedzy?
Internetowe portale biegowe się pojawiają
wśród
odpowiedzi. No i treści trenerów i trenerek w mediach społecznościowych. No i znowu media społecznościowe, czyli tu jest pewnie Instagram, Facebook. No i internetowe portale biegowe, czyli jednak dużo szukamy w sieci. Czasopisma tematyczne pojawiają się, też są bardzo popularne. Czyli co? Czyli szukamy tej wiedzy, no czerpiemy ją z różnych miejsc, bo no, rozkładają się te wyniki, tak jak mam przed oczami tutaj teraz tą grafikę, no to rzeczywiście no, w miarę porówno. Te treści influencerów to jest najmniej popularne i gotowe plany treningowe też. Aplikacje, czyli jakby bardziej od człowieka wiedza pochodząca, gdzie wiemy, mamy jakąś twarz przyczepioną do treści.
No ale influencer przecież jest twarzą i tylko
ale
pytanie,
myślę,
czy jest
treścią,
tak?
Influencer to jest chyba, pamiętasz, tą, taka była lista zawodów różnych i tym, jakim zaufaniem społecznym cieszą się te zawody. I z tego, co pamiętam,
bardzo
to
nisko.
Influencer był bardzo nisko. Dlatego też, jak tworzyliśmy, pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym pytaniu, to zdecydowanie podzieliliśmy treści trenerów i trenerek w mediach społecznościowych. Umówmy się, trener też może być influencerem, tak?
Tak?
Ale tutaj chcieliśmy ich odróżnić, no i bardzo dobrze zrobiliśmy, bo widać tutaj tą różnicę. Czyli chcemy, żeby osoba, od której czerpiemy wiedzę, no jednak szła jakaś edukacja tej osoby za tym, a nie tylko ładna buzia.
Okej, jak mówimy o ładnych buziach, pytanie, czy śledzisz rywalizację elity?
Wiedziałam, że to.
I ja szczerze mówiąc
jestem... Byłeś zaskoczony, prawda?
Ale bardzo pozytywnie jestem zaskoczony.
Bo ja mam wrażenie, że ty jesteś jedną z tych osób, która mówi, ludzie aż tak nie śledzą.
Tak. A okazuje się, że 47% śledzi rywalizację polskiej i zagranicznej elity. Nie śledzi tylko 26%, a tylko polskiej śledzi 26% tylko śledzi...
No to się rozkłada moim zdaniem tak po połowie. 25% nie śledzi w ogóle, 25% śledzi tylko polską, a 48% śledzi rywalizację elity polskiej i zagranicznej.
Okej, okay, ale z kolei tutaj muszę wrócić do tego, co nas determinuje, żeby zapisać się na zawody. I tam z kolei w miarę jasno zostało pokazane, że poziom sportowy to tylko 11%.
Tak, no bo tak bym powiedziała, że nie wszyscy chcą się ścigać. My jeździmy na zawody po doświadczenie tych zawodów, po aspekt towarzyski to już mamy ustalone i przyklepane, ale no myślę, że tutaj te wyniki fajnie to odzwierciedla. Lubimy kibicować, ale nie wszyscy z nas rywalizują tak mocno albo na poważnie.
Jeszcze tu zapomnieliśmy o jednej rzeczy, bo pytaliśmy, czy wielkość imprezy przyciąga. Czy ludzie wolą jeździć na kameralne imprezy, czy wolą te duże festiwale? I okazuje się, że to też nie jest takie ważne.
Nie, to nie jest takie ważne. Oczywiście najbardziej popularne są te największe imprezy, ale tutaj chyba nie będzie to żadne odkrycie Ameryki, no bo skoro na dużych imprezach może być więcej osób, no to więcej osób na tych imprezach faktycznie bywa, tak?
I może je później pocztą pantoflową zareklamować wśród innych biegaczy. Ja myślę, że to też dowodzi temu, że można być dużą imprezą, ale nie mając odpowiedniej atmosfery biegu,
to nic z tego.
To można być imprezą, która nie przyciąga aż tak wielu osób. I tutaj patrząc po największych festiwalach biegowych w Polsce, mam wrażenie, że coś takiego możemy zaobserwować.
Mhm.
Mówię tu i o europejskim festiwalu.
Tak.
I o
tam są i atrakcyjne nagrody.
Festiwalu w Piwnicznej. Są tam i atrakcyjne nagrody, i atrakcyjne trasy. No nie można przecież odmówić tam atrakcyjności tras niczego.
Beskidu są tanie pakiety. Nie można odmówić.
Są tanie pakiety, czyli czegoś brakuje.
No i prawdopodobnie pojawiają się też dobrzy biegacze, no bo skoro są atrakcyjne nagrody, to umówmy się, dla czołówki to będzie jakaś tam determinanta.
Tak. I czegoś brakuje. Czyli najprawdopodobniej brakuje właśnie tej atmosfery biegu.
Ludziom się nie podobają różne kontrowersje, które się pojawiają czasami wokół niektórych biegów.
No to też, tak, tak. Oczywiście.
Pikniki towarzyszące.
No, złośliwa jesteś. Ale no, widzimy, że z dużej imprezy może to naprawdę mocno topnieć. A z kolei pytanie, czy to się przekłada później na te mniejsze imprezy, że nie wiem, ludzie stamtąd odchodzą. Widać, że oni w ogóle nie patrzą na to, czy impreza jest duża, czy mała, tylko po prostu gdzieś tam sobie żonglują tymi determinantami,
tak.
Czyli właśnie, czy blisko, czy fajnie, czy ilość przewyższeń, jaka cena, tylko no, gdzieś to wszystko jest na różnych poziomach, ale najważniejsze raz jeszcze...
A dużo osób wymienia te lokalne biegi. Jak zapytaliśmy o ich ulubione biegi, to padało hasło lokalne, albo moje lokalne, albo nazwa jakiegoś biegu, naprawdę jak sobie wpisałam w wyszukiwarkę, żeby przeanalizować te wyniki, to po prostu no nie znałam tych biegów i nie dlatego, że nie wiem, tylko po prostu dlatego, że to są jakieś bardzo małe lokalne biegi. Więc ja myślę, że to jest trochę tak, chcemy brać udział w dużych imprezach, bo chcemy po prostu się też spotykać tam i ta atmosfera nas bardzo przyciąga, ale jednocześnie no, wspieramy gdzieś tam tą lokalną społeczność biegową, biorąc udział w tych mniejszych imprezach.
Dobra, Ola, strasznie długo gadamy. Powiedz teraz, czy przeciągamy to? Nie wiem, mierzy ktoś czas?
Nie, ja nie patrzyłam.
Też nie patrzyłem. Czy przeciągamy to, czy wątek wyborów mistrz sprzętowych, wyborów mistrz butu, wyborów mistrz kijku, wyborów mistrz zegarków nagrywamy w kolejnym odcinku? Czy ciągniemy to teraz tutaj i jakoś staramy się to szybko...
A jak to widzisz?
...przekazać.
Czekając na ultra.
Pierwsze pytanie. I od razu, brzydko mówiąc, wyjebka na nim.
No wywaliło się całkiem tutaj. Nie doceniliśmy.
Ale powiem szczerze, ja patrzyłem i się wydawało, że ja mam dużo par butów biegowych, bo pytanie było, ile masz par butów biegowych, a wyszło na to, że ja jestem jakiś no, mega strasznie ubogi krewny wśród tych 2661 osób, ponieważ
50% osób ma 5 par lub więcej.
Lub więcej i jeszcze było dużo komentarzy w stylu, ale jak, że tylko 5 par butów?
No.
Że wy to powinniście gdzieś tam dalej rozciągnąć, a daliśmy pytania 1, 2, 3, 4, 5 lub więcej już razem.
Jako ostatni stan, tak.
Tak, no i okazuje się, że jedną parę butów to ma tam raptem 1,5% osób, dwie pary butów ma 10% osób, trzy pary butów ma 18% osób i 20% osób ma 4 pary.
Ale konfrontując to z tym, że najwięcej ludzi ma między 4 chyba a 7 godzin trenuje w tygodniu, bo takie coś...
Tak.
Tak coś nam wyszło, to chciałam powiedzieć, że całkiem sporo tych butów. Może jesteśmy trochę gadżeciarzami.
No, bieganie górskie jest trochę takie gadżeciarskie.
No jest taka pułapka.
Przynajmniej dużo bardziej niż bieganie uliczne, tak?
Tak, no bo potrzebujesz więcej par butów na różne warunki, no to wiadomo.
No ale potrzebujesz plecaka w odpowiednim kolorze, do odpowiedniej kurtki, prawda, potem skarpetki się muszą zgadzać do koloru butów, do opaski.
No mogą.
No tych elementów stroju biegacza górskiego jest...
Jest więcej zdecydowanie niż na asfalcie, to prawda.
I teraz zadaliśmy kolejne pytanie. Czy śledzisz rynek sprzętowy?
Tak, no i najwięcej osób tak, ale tylko wtedy, gdy przygotowuje się do zakupu i to jest aż 64% osób. To cieszy chyba, bo tak naprawdę no nie każdy chyba powinien być takim zakręconym, zafiksowanym na punkcie sprzętu, więc to, że ludzie interesują się właśnie wtedy, kiedy potrzebują coś kupić, no to myślę, że jak najbardziej na miejscu.
Okej, ale myślę, że to jest bardzo istotny sygnał do producentów, do sprzedawców sprzętu. Wasze kampanie muszą być regularne.
Tak, no zdecydowanie, bo ludzie raz na jakiś czas po prostu czegoś potrzebują.
Musimy tłuc o tym cały czas, bo jeśli nie tłuczemy, to w pewnym momencie ktoś potrzebuje, a akurat jest ta dziura i wtedy tak. Się nie wstrzelamy. I myślę, że to widać też po tym, jakie sprzęty wybieramy do biegania już konkretnych marek, bo widać, że najczęściej są wybierane jednak te, których marketing jest nastawiony w Polsce na to, żeby cały czas się gdzieś tam wyświetlać, krótko mówiąc, aktywnie cały czas zabiegają o biegaczy. No i co? Wybory Miss Obuwia.
No.
Daliśmy do wyboru, wydaje mi się, wszelkie możliwe marki, pewnie jakieś mniej znane gdzieś...
Daliśmy też opcje inne.
Pominęliśmy, tak, daliśmy opcje inne, stąd bardzo dużo tutaj pojawiło się odpowiedzi. Myślę, skupmy się na pierwszej piątce.
Mhm.
A przepraszam, bo właśnie mówię, co to za marki? A to pytaliśmy też o buty asfaltowe. To może od asfaltowych zacznijmy. W końcu no 25% osób trenuje na asfalcie i tu numer jeden wśród biegaczy górskich.
Tak, to jest istotne.
To jest istotne, bo gdybyśmy magazyn bieganie.pl robiłby ten spis wśród biegaczy asfaltowych, wyniki mogłyby być całkiem inne.
Jest duża szansa, że byłyby inne. No.
Tu na pierwszym miejscu jest ASICS.
Tak.
629 osób odpowiedziało, że to jest ich ulubiona marka do biegania. Na drugim miejscu jest Hoka.
I na trzecim Nike.
Tak. Czwarta pozycja, to jest bardzo ciekawa, bo tego nie ma w biegach górskich.
Tak, tego nie ma. Nie mam ulubionej marki.
Nie mam ulubionej marki biegowej. Czyli biegacze górscy na asfalcie biegają...
W tym, co mają?
W tym, co mają, w czymkolwiek i to jest prawie aż 13% osób na miejscu piątym Adidas.
Adidas.
Każda z tych marek, oprócz Nike'a w zasadzie, choć Nike też ma wersję trailową, ale w Polsce to nie są na pewno popularne buty, ponieważ nie ma marketingu w Polsce, nie ma w zasadzie, no, sprzedaż tej marki.
No to wystarczy pojechać na zawody za granicę i zobaczyć, że większość ludzi chodzi w zupełnie innych butach niż my chodzimy.
Tak, to jest bardzo fajne.
Pierwszy szok dla mnie.
Jesteś w takich Włoszech i wszyscy patrzą na Hokę na zasadzie, co to jest, tak? A ty patrzysz, mówisz, ja pierdzielę, oni mają tylko skarpę, Dynafita
i La Sportive,
tak? Gdzie u nas La Sportive ciężko jest dostrzec, choć teraz zaczęła się pojawiać, ale jest charakterystycznym też butem.
Zdecydowanie nie jest, tak, nie jest to top jeden, tak? A we Włoszech na przykład prawdopodobnie wysoko.
No to tu mamy tą piątkę, później New Balance, Brooks, czy tam po kolei, Salomon, Altra, Saucony, Mizuno, Kiprane to są...
Decathlonowa marka. Bioma. I to jest też, pojawiała się ona często w odpowiedziach osób, tam gdzie było inne, pisali decathlonowe marki też.
Tak, dobra, ale to co nas najbardziej interesuje...
Ja nie jestem w ogóle zdziwiona.
Tak, a ja myślałem szczerze mówiąc, że...
Co myślałeś, że będzie pierwsze?
No ja myślałem, że to co jest drugie będzie pierwsze. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tyle lat na rynku, że ten brand jest tak okopany, że aż jestem... Znaczy, może nie to, że jestem super zdziwiony. Dobra, grajmy w otwarte karty, no przecież będą się ludzie zastanawiali.
Na pierwszym miejscu Hoka.
Ponad 1000 osób tam z haczykiem. Na drugim miejscu Salomon, 891 osób. Na trzecim miejscu, to jest dla mnie
tak,
bardzo duże zaskoczenie.
Tak, to prawda.
I powiem szczerze, rozmawiałem podczas jednej z takich prelekcji, gdzie trochę zdradziłem te wyniki. Nikt nie odgadł, że ta marka się tutaj pojawi. Innovate.
Też bym nie strzeliła tego. Zdecydowanie.
Na czwartym miejscu Altra, na piątym Asics. Dobra. I potem powiemy jeszcze o kolejnych.
Czekając na Ultra.
Ja myślę, że dystans, który podejmują ludzie i to, że więcej mężczyzn biega, dlatego Hoka jest na pierwszym miejscu. Bo to jest jakby może dowód anegdotyczny, bo wynika gdzieś tam z moich rozmów z facetami. Hoka to są bardzo popularne buty wśród facetów, którzy biegają ultra. To są zwykle goście, którzy są znacznie ciężsi niż ja. I często Altra i Hoka to są tak naprawdę jedyne buty, które zapewniają im na dłuższych dystansach odpowiednią amortyzację. I ja myślę, że tutaj to determinuje, że to jest Hoka.
Czyli ilość słoniny.
Ilość słoniny, tak.
Okej, a widzisz, a ja patrzyłem na to, że z kolei globalny marketing Hoki, czyli właśnie jesteśmy na UTMB, a w zasadzie więcej Hoki widzimy dookoła, tak?
Tak.
Wielu super zagranicznych sportowców Hoka. Mhm. A prawda jest też taka, że tu nakładam na ten aspekt towarzyskości zespół Hoka Garmin Team polski, uznawany jest za jeden z tych zespołów, który rzeczywiście jest super towarzyski. Może on nie jest najmocniejszy. Nie chcę nikogo oczywiście urazić teraz, tak? Że może jak gdyby...
Gdybyśmy mieli wyciągnąć jakąś tam średnią punktów intra, to prawdopodobnie
tak, to, że są to mocni zawodnicy, ale może nie najmocniejsi. Ale z kolei ten aspekt towarzyskości oni sami podkreślają
tak,
bardzo często takiej dobrej atmosfery i może to jest to, czego szukamy. Na drugim miejscu Salomon. To co mówiłem, marka najdłużej okopana na rynku, nie tylko polskim. Pierwsze moje buty i osób, które gdzieś tam w tym 2013-2014 roku zaczynały biegać po górach, no to musiały być wręcz Salomony, bo po prostu nie było wtedy dostępnego innego sprzętu. Marketing Salomona też olbrzymi. Zarówno ten światowy, czyli właśnie seria Golden, super
tak,
zawodnicy. Świetni zawodnicy polscy. Tacy, którzy się pojawiają. No i marketing polski, który też gdzieś ich
No to jest widoczna marka.
Dopala.
No zdecydowanie, jeżeli na drugim miejscu mamy Salomona, na trzecim Innovate, no to zdecydowanie Salomon jest no, taką podstawową, bardzo widoczną.
Dobra, ale
rynku.
Widzisz, mówisz teraz Innovate, którego nie ma.
A jednak?
A jednak jest. I zobacz teraz, moim zdaniem to są po prostu lata pracy Krzyśka Dołęgowskiego w tworzeniu kontentu internetowego dla biegaczy, tworzeniu środowiska dla biegaczy, wspieraniu zespołów i właśnie zespołów, wyciąganiu gdzieś jakichś fajnych ludzi. Marcin Kubica, przecież pierwszy Team Innovate, tak? Więcej, który biegł rekord GSB, Team Innovate. I mimo, że to nigdy nie był jakiś formalny team, to była ekipa, którą wszyscy gdzieś podziwiali. Kamil Leśniak, pierwsze kroki w Innovate'cie.
I tutaj
Michał
upatrujesz
Olejnik,
tego, tak?
Innovate.
Historycznie, że tak.
I upatruję, że jest to element taki, że wśród tej naszej społeczności i osób, do których dotarliśmy z badania.
No tak, bo biorąc pod uwagę średnią wieku, którą mamy, no to zdecydowanie będą to osoby, które właśnie tak będą kojarzyć, tak jak ty,
tak.
Bo to są ludzie w twoim
Innovate
wieku.
Innovate oczywiście dalej jest do kupienia dostępne w Polsce, ale w takim, jak gdyby mam wrażenie, że on cały czas żyje tym, co zostało wypracowane
co już było
przez
kiedyś wypracowane.
Ileś lat temu. Tu jeszcze miałem jakieś jedno przemyślenie na ten temat, ale teraz wypadło mi to z głowy, a to było takie mądre. Dobra, jak sobie przypomnę, to powiem. Na czwartym miejscu Altra.
Tak.
Okej, ty powiedziałeś dlaczego. Ja widzę też w Altrze dużą regularność pojawiania się. Ona miała całkiem inny model marketingowy. Oni stawiali na ambasadorów, którzy nie mają dotrzeć do supersportowców,
tylko
właśnie do przeciętnego biegacza górskiego ultra, tego, który właśnie no, może sobie człapać kilometry. Mało pozytywna informacja, że Altra ponoć wycofuje się z polskiego rynku. I na piątym miejscu ASICS.
I tu w sumie, szczerze, ja nie potrafię uzasadnić, dlaczego na przykład ASICS, a no, na miejscu szóstym mamy Dynafit.
A mi się wydaje, że ja potrafię.
To słucham.
Po pierwsze, ASICS jest generalnie no, jedna z chyba z najstarszych marek obuwniczych na świecie, tak więc mamy już osłuchane, opatrzony logotyp. Postawił...
Na zwykłych biegaczy. Masz na myśli cały...
ASICS? Mhm. Nie, ASICS w drugą stronę.
No a cały program ASICS Frontrunner?
No ale to jest bardziej do biegaczy z kolei ulicznych. To jest program do gdzieś tam kawałki trailu i tak dalej, ale międzynarodowo stworzył bardzo mocny zespół.
Bardzo mocny.
Od 2 lat naprawdę stara się promować te osoby. To jest Sara Alonso, kilka innych mocnych osób i Andrzej w Polsce Witek ma bardzo mocnego ambasadora.
Tak.
Bardzo mocnego też pod tymi takimi kątami towarzyskość, atmosfera, bo Andrzej swoje social media buduje nie tylko i wyłącznie na swoich wynikach, ale właśnie i na spacerze z dzieckiem, i Asią, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jest to dosyć istotny tutaj element. Pamiętajmy, że kierowaliśmy, że my dotarliśmy do biegaczy górskich, to co mówiliśmy na początku, którzy prawdopodobnie częściej nas śledzą, tak więc no gdzieś tymi samymi
tak,
kanałami,
kojarzą te osoby, które
ścieżkami chodzimy. No a w biegach górskich ten ASICS wcale aż tak długo nie jest, tak więc...
No właśnie to, dlatego to mnie na przykład, ja dlatego nie potrafię tego uzasadnić, dlatego że to jest marka, która mi się bardziej kojarzy z asfaltem zdecydowanie.
I jeszcze jedna rzecz, w biegach górskich mają bardzo uniwersalne buty, a to jest też jedna z rzeczy, każdy biegacz górski szuka uniwersalnych butów.
Komfortowych przede wszystkim.
A, i komfortowych, właśnie, o tym też będziemy mówili. Na szóstym miejscu, żeby nam nie uciekł temat, na szóstym miejscu Dynafit, na siódmym Nike. Na ósmym miejscu dopiero... Na siódmym miejscu Nike. Na ósmym miejscu
nie
dopiero
mam ulubionej
pozycja
marki.
Nie mam ulubionej marki. Czyli te preferencje nasze zakupowe są tutaj dużo lepsze. Kolejnie La Sportiva,
New Balance, North Face, Adidas, Brooks, Saucony i Scarpa.
Tak. Evadict to znowu Decathlon, tak?
Tak. I to też jest tutaj Kiprun, Decathlon, Evadict. To się tutaj powtarza i dużo osób właśnie wymienia marki decathlonowe.
No właśnie nie tak dużo. Ja byłem przekonany, że będzie z kolei, wiesz, dużo
nie,
więcej.
Nie, jakby to nie są buty, które widać na biegach. Jakby to zdecydowanie nie są buty, które gdzieś tam się rzuca w oczy, że dużo osób w nich biega. Natomiast no, moim zdaniem prawdopodobnie chodzi o stosunek ceny do jakości, bo to są zdecydowanie tańsze buty niż cała reszta.
Okej, okay, no to poruszyłaś ciekawy wątek, a wcześniej powiedziałaś o komforcie. To
tak.
Teraz czym biegacze górscy kierują się przy wyborze butów? I tu na pierwszym miejscu...
Komfort. Komfort i przeznaczenie, czyli chcemy, żeby było nam wygodnie w danym terenie, tak? No bo w tych samych butach nie będzie wszędzie najwygodniej. To myślę, że wszyscy wiemy, więc jakby komfort i przeznaczenie to jest numer jeden. Potem jakość.
Potem się pojawia jakość. Następnie...
Na czwartym miejscu chyba dopiero cena.
Cena dopiero na czwartym miejscu. Czyli widać, że no, najważniejszy jest komfort. Szczególnie ważny on jest właśnie w biegach ultra, tych biegach dłuższych. Bo tam po prostu, jeśli coś będzie miało nawet niską cenę, a będzie po prostu niewygodne, nie jesteśmy w stanie ukończyć wyścigu.
No tak, nie, no to jest podstawa zdecydowanie. Marka na piątym miejscu dopiero i design na szóstym miejscu, czyli co? Nie zwracamy uwagi na to, jak te buty wyglądają?
Kolor
no zdecydowanie jest to mniej istotny aspekt.
Kolor nie biega, to jest stare powiedzenie, a poza tym w błocie tak i tak wszystko ma kolor błotnisty, tak brudne. Więc wiesz, no jak są żarówiaste, to przynajmniej możesz z tego błota je
wyciągnąć, jak się utknie.
Ale bardzo jestem zdziwiony właśnie tym, że marka, a zakładam, że marka to jest cały ten marketing dookoła, czyli to, o czym mówiliśmy, ci super zawodnicy, wspieranie biegów i tak dalej, jest dopiero decyzyjnie na tym piątym.
Ja myślę, że to jest trochę tak, że jesteśmy, rośnie świadomość konsumencka wśród ludzi, ale czasami nam się wydaje, że jesteśmy odporni, że to nie jest tak, że ja wybieram te buty, bo to jest ta marka, tylko dlatego, że one są komfortowe. Pamiętajmy, że to, o co my zapytaliśmy, to są wrażenia tych osób. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym naprawdę ludzie się kierują, bo to byłyby bardzo zaawansowane badania, które prawdopodobnie Katedra Psychologii UW musiałaby przeprowadzić.
SWPS-u, ja jestem SWPS.
Okej, okay, no dobra, to offline weźmiemy tutaj ten beef, ale myślę, że nie do końca jesteśmy świadomi, bo ta marka nie jest istotna, ale skoro miałam wygodne hoki, to może kolejne też będą komfortowe, też mi się sprawdzą. Myślę, że tutaj ten efekt takiej śnieżnej kuli też działa, no bo są ludzie, którzy
to ja widzę to w
powtarzają.
Ten sposób. Marka nie jest ważna, ale idę do sklepu i ściągam z półki hokę, Salomona, Asicsa.
Czy, i z tego wybieram.
Kto tam był trzeci? Innovate.
Innovate, tak.
Jak gdyby mówiąc teraz tymi wynikami.
Ściągam te cztery pary i sprawdzam i te, które będą z nich najwygodniejsze.
Najwygodniejsze, te, które będą miały najlepsze przeznaczenie, bo na przykład o Innovate musimy też powiedzieć, że możliwe, że nasze warunki klimatyczne
sprzyjają temu.
Sprzyjają sprzedaży tego typu obuwia, bo na przykład w takich Dolomitach, na cholerę takie Innovate'y z wielkimi kołkami pod spodem, kiedy tam mamy większość twardą skałę, piargi i tak dalej, a u nas jednak Bieszczady, Górę Świętokrzyskie, Beskidy.
Kłębkowy, nabłotowy.
Wszędzie tam jest błoto i przez długą część sezonu, bo te buty też się nadają i na zimę, do biegania w tym, tak więc możliwe, że po prostu ten aspekt przeznaczenia, a przypomnijmy, że to było na drugim miejscu,
wpływa na nasze wybory. No zresztą każdy musi mieć jedną parę butów, warto byłoby, żeby każdy miał tą jedną parę butów do biegania przeznaczoną właśnie na te błotniste warunki. No, a że Innovate to jest taka marka, która się chyba kojarzy z tym i właściwie wcześniej chciałam o tym wspomnieć. Tak.
Czekając na Ultra.
No dobra, który z elementów sprzętu biegowego jest najważniejszy?
Buty.
I tu w zasadzie żadnego zaskoczenia, bo to buty. Na drugim miejscu...
Spodenki, leginsy. Ja myślę, że tu chodzi o wszystkie obtarcia, bo to jest, zwłaszcza u facetów, taki temat. Nie wymieniliśmy tutaj jednej rzeczy i to jest bardzo, bardzo... Bardzo ja tutaj się biję dosłownie w pierś. Nie zapytaliśmy o stanik sportowy i ja wiem doskonale, z czego to wynika. To wynika z tego, że...
Wstydziliśmy się.
Nie. Kiedy rozmawialiśmy już o tym, jakie będą opcje do wyboru, to byliśmy we czwórkę. Ja byłam jedyną dziewczyną w towarzystwie.
I stwierdziliśmy, ja że nam stanik jest niepotrzebny.
Ja z mojej budowy nie pomyślałam, że to jest bardzo ważny aspekt.
A widzisz, a mi by się przydał, a się w stanie wstydziłem powiedzieć.
Jednak się wstydził powiedzieć. No a Maciek z Jamesem po prostu...
James spał wtedy.
Byli mało inkluzywni, nie pomyśleli o kobietach, co być może coś nam to mówi,
tak,
ale nie powiedzieliśmy o tym, a myślę, że to mogłoby być... Gdybyśmy rozdzielili osobno pytanie dla kobiet i dla facetów, myślę, że dla wielu kobiet stanik byłby bardzo ważny.
Czyli na równi z leginsami na tym drugim miejscu.
Tak, na tym drugim miejscu mógłby być.
Okej, przyznajemy się, mówimy to od samego początku, że ten Wielki Spis Biegaczy Górskich jest obarczony pewnymi tutaj błędami. Wyciągniemy z niego na pewno wnioski, ale mamy o czym dyskutować, a wydaje mi się, że jak gdyby to był głównym powodem przeprowadzenia, żebyśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, co lubimy i jak chcemy to robić, tak? Później bluza pojawiła się w tej garderobie.
Tak, koszulka, kurtka, takie rzeczy.
I na samym miejscu skarpety.
I kamizelka na przykład, co ja na przykład się spodziewałam, że być może ta kamizelka będzie ważna, raczej nie jest tutaj najważniejsza. Nie jest wysoko.
A na którym miejscu była z tych 6, 5, 6, 7?
No, już ci mówię. Muszę przewinąć.
Nie, kamizelka jest wysoko.
Jest wysoko? Ola,
my coś tutaj źle odpowiadaliśmy, bo kamizelka jest na drugim miejscu.
Przepraszam.
Nie, na trzecim miejscu.
Na trzecim,
kamizelka jest na trzecim miejscu.
To dobrze, to musimy cofnąć. To się wytnie.
Nie, no to ktoś, mam nadzieję, że dosłucha do tego momentu i się zreflektowaliśmy.
Już nas wyłączyli dawno, po trzech minutach.
Nie, nie,
tak nie. Nie, no dobrze, to nie jestem w takim razie zaskoczona, bo to jest na trzecim miejscu, no bo pierwsze są buty, potem są spodenki, leginsy, kamizelka i dalej idą te górne części garderoby, czyli koszulka. No tak, no bo kamizelka też może być źródłem otarcia. Myślę, że tutaj chodzi o to, co najbardziej uniemożliwi nam kontynuowanie. No buty, tak? To buty mogą nam uniemożliwić, a potem w kolejności będą właśnie leginsy i kamizelka.
No ten komfort jest bardzo ważny.
To jest zdecydowanie
w biegach górskich. Tak? To mieliśmy przykład dziewczyn, które jechały na Mistrzostwa Świata, naszych reprezentantek, i które wracały z potężnymi bliznami. No i jak w upale, w pocie,
w wilgotności
takiej. 90% niemalże można cisnąć biegi ultra z odkrytymi ranami właśnie gdzieś w okolicy pach i tak dalej.
No nie, to są już na tym poziomie to w ogóle niedopuszczalne rzeczy.
Tak. No i teraz pytanie, które w internecie pojawia się codziennie. Garmin czy Suunto? Pytamy się o zegarki. No, wśród osób odpowiadających w naszej ankiecie zdecydowanie Garmin, 70% osób, Suunto 16,5% i na trzecim miejscu prawie 7% Koros.
I Polar.
I kolejnie Polar prawie 6%.
Ja nie jestem zdziwiona kompletnie. W ogóle Garmin jest po prostu też marką, która bardzo szeroko trafiła do osób, które nawet nie biegają, bo jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu mają zegarki Garmina do... No po prostu noszą je, trakują jakieś tam swoje aktywności, nawet nie uprawiając w jakiś regularny sposób, więc to jest taki chyba nasze Adidasy. To Garminy. Ludzie na sportowy zegarek często mówią Garmin, więc jakby...
Tak, tak, że... Lub Pampersy, tak?
Tak.
Że nie ma Haggisów, nie ma innych marek, tylko
tak.
Po prostu...
Tak, ja myślę, że tutaj to jest zdecydowanie ten case.
Ale tak czy siak jestem pod wrażeniem, że Suunto mimo tej takiej właśnie całej medialnej i wśród innych dyscyplin ilości pojawiania się Garmina nadal w biegach górskich mocno się trzyma. No i w miarę nowy gracz na rynku, tak, w stosunku do tych obu marek. Koros też widać, że dosyć
to
mocno
byłoby ciekawe do powtórzenia, bo ja bym powiedziała, że tak Koros wszedł i troszeczkę przynajmniej marketingowo
teraz
przycichł, ale był moment, że się rozrastało, no przecież ambasadorem jest Kilian we własnej osobie, więc no można powiedzieć, że dużego gracza przyciągnęli do siebie, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać w przyszłości, czy to wpłynie
ale
na nasz
rynek. No ale z kolei szukam jakiegoś dużego gracza na polskim rynku, dużego biegacza i nie potrafię skojarzyć Korosa. Ty potrafisz, Ola?
Marcin Świerc, Dominika Stelmach, to nie wiem, czy to aktualne nadal, ale wydaje mi się...
Dobra, to...
Dominika Stelmach była dla mnie przez moment na pewno związana z Korosem. Nie wiem, jak długo to ten mariaż trwał, ale to nazwisko kojarzę. I właśnie Marcin Świerc.
Dobra,
tylko to jest do sprawdzenia, bo może ja teraz coś, ale tak mi się
wydaje mi się, że tak jest, ale jeśli tak jest, to są to też osoby, które... No, ostatnich dwóch sezonów nie można powiedzieć, że to były jakieś...
Ciszej było o tych osobach.
Super sportowo, było trochę ciszej. No w kontekście Marcin, Dominika, no to Dominika miała więcej sukcesów. Teraz Dominika złapała kontuzję, z niej wychodzi. Marcin wychodzi po bardzo długiej kontuzji, tak więc po prostu też było naturalne, że ci ambasadorzy w jakiś sposób tam byli wygaszeni. A nie ma co ukrywać, wiele osób śledzących to są kibice sukcesu.
Oczywiście, prawda? Że tak. No przecież doskonale wiemy, że wystarczy chwilę nie pobiegać i ludzie zapominają często, więc no...
Ja na chwilę nie biegam i zapominam w ogóle jak biegać, tak więc wiesz, to oczywiste. Okej, pytaliśmy się też, czy ludzie używają kijów do biegania i tutaj 63% osób biega z patykami.
To też myślę, że jest związane z dystansem troszeczkę.
Tak, ponieważ wyszło nam, że mamy tutaj większość ultrasów i te osoby zapewne biegają. Zapytaliśmy oczywiście też o markę patyków.
I tutaj zero zdziwienia dla mnie, bo najbardziej popularne 35% osób wybrało Black Diamondy. Ja myślę, że to jest taka, to nie są najlżejsze kije, ale są w atrakcyjnej cenie, bym powiedziała, w porównaniu do innych marek. I po prostu to też jest w ogóle marka popularna w Polsce, Black Diamond.
Tak, marketingowo na pewno się często...
Ale mamy tutaj dużą różnorodność, bo jakby powiedzmy dwa takie wyniki, czyli Black Diamond i Leki, potem Grivele, a dalej już mamy po prostu po kilka procent wyniki.
No dalej najczęściej odpowiadanym jest inne po prostu. Czyli że widać, że ludzie mogą nawet nie kojarzyć, z jaką marką kijów
przecież
biegają.
Być może jakbyśmy dali opcję tutaj bambusowe, zwykłe kijki jak Manuel Meriasz, no to może ludzie czerpią inspirację też z takich sytuacji.
On biega z, jak?
Tak, on ma, tak, Manuel Meriasz ma po prostu kawałki bambusa i tam jest na górze taka czarna taśma. I nawet wtedy, kiedy na Zegamie w zeszłym sezonie on nie ogarnął, nie wiem, czy kojarzysz ten wątek.
Na
nie
Maderze.
Pamiętam, czy on na Maderze to było?
Co wystartował z kijami.
Tak. I potem je zostawił, a nie można było. To nie było na Zegamie? Dobra, to może ja coś
to
mylę.
Było na Maderze.
W każdym razie to miał wtedy też takie bambusowe kijki. I o ile dobrze kojarzę, to można takie kijki kupić teraz? Ktoś robi tak. Nie, nawet nie. Właśnie ktoś się zajął robieniem kików do biegania z kików bambusowych. To muszę to jeszcze sprawdzić.
Kurde, to
ale...
trzeba zgłębić ten temat.
No ciekawe. To jest na pewno lekkie i nie szkoda, jak się połamie przede wszystkim.
Ty, no kilka razy widziałem Manuela i powiem szczerze, nie widziałem, żeby to były bambusowe kijki. Dobra, nie dyskutuję, Ola. No,
nie, ja wiem. Ale ja sobie sprawdzę.
Ale jest to też pewne ryzyko, z kolei połamanie kija na zawodach, tak? Ja wiem, eko i tak dalej, ale no istnieje pewne ryzyko, ale może one się rzeczywiście jakoś tam słabiej łamią. Na drugim miejscu to, o czym mówiliśmy... To Leki?
Tak.
Które będą miały, mają już teraz nową ambasadorkę.
Tak. Kasia Solińska
jest już teraz międzynarodową ambasadorką tej marki. Zobaczymy za 2 lata, czy się jakoś przełoży. ale złośliwi jesteśmy.
Już znalazłeś osobę odpowiedzialną za to, tak, żeby w tej ankiecie za 2 lata kije Leki wypadły lepiej.
Kasia, sorry,
cały KPI ciężar. KPI jej stworzyłeś po prostu.
Cały ciężar teraz wisi na tobie, ale akurat przykład Kaśki jest tym przykładem.
Że sukces na UTMB przekłada się
Ja myślę, że to jest... Kaśka, prowadząc swoje media społecznościowe, naprawdę widać, że to ona prowadzi.
Tak, to prawda.
Sprzedaje tam też kawałek nie tylko i wyłącznie życia biegowego, ale tego swojego życia dookoła. Jest mega ambitna. Pokazuje to. Miała
jest
super
cierpliwa.
Sezon. Jest cierpliwa. Miała super sezon i to taki, wiesz, sezon od nieudanego startu łez do finału.
Łez
szczęścia naprawdę na UTMB. No i przy tutaj też Nie ma co się wstydzić, tak? Odpowiednim wsparciu mediów i zainteresowaniu im, bo ma czym zainteresować media, tak. Polscy zawodnicy odnoszą sukcesy międzynarodowe, no ale głównie, żeby teraz nie przyćmić tego, no to jest po prostu jej tytaniczna robota.
Jej mądrość jakaś? Tak bym to ujęła? A mogę zareklamować inny podcast, powiedzieć?
Że no Kuba dawaj,
Pawlaka,
pewnie.
Ta rozmowa Kasi z Kubą Pawlakiem o długofalowym rozwoju biegacza. Mhm. Jeżeli ktoś się niecierpliwi, jeżeli ktoś czuje, że jest, że chciałby już teraz osiągać jakieś super rezultaty i bardzo jest spragniony jakiegoś swojego osobistego sukcesu biegowego, to jest właśnie podcast dla tych osób. Ja myślę, że tam jest świetna rozmowa o tym, jak czerpać radość z drogi, a nie z samego celu.
Ja myślę, że tutaj duży wpływ Iniakiego.
Tak, tam też Kasia o tym wspomina,
Kasi, trenera, bo poznałem co prawda niedawno, ale po zamienieniu kilku słów widać, jaka to jest osoba, że to jest osoba, której nie interesują krótkofalowe sukcesy, tak. tylko długotrwała współpraca.
Kasia to super rozwija w tym podcaście, ona nawet mówi wprost właśnie o tym. Myślę, że to jest warta rozmowa wysłuchania.
No to fajnie, no to właśnie teraz się ludzie nam przełączyli z naszego podcastu. Idą
a jak
do,
już zostali tylko
race
ci najtwardsi.
Race Pace, przepraszam, do Kuby. A my co, no my zwijamy, kończymy. Czy mamy tu jeszcze Kasia o czym do powiedzenia?
Kasia,
przepraszam, na Kasi Solińskiej się zafiksowaliśmy.
Ola? Ja myślę, no czołówki jeszcze, bo to jest ważny element i tutaj numerem 1 jest Petzl. Na drugim miejscu Led Lancer, potem Black Diamond. To taka trójka. No i Silva.
O pozostałych markach
Chyba nie ma co mówić, bo...
Moja ulubiona to jest jakaś z Decathlonu, Chińczyk z AliExpress. To są pojedyncze odpowiedzi, to są zdecydowanie w mniejszości, ale takie odpowiedzi też padają.
Tak, tak, tak. No ale to widać, że to są totalnie początkujące osoby w biegach górskich.
Którym się jeszcze nie wyczerpała bateria w nieodpowiednim momencie.
Albo po prostu nie wiedzą, że inną ilością światła można oświetlić całkiem inny teren i po prostu biec dużo bezpieczniej, dużo szybciej w nocy. Ja pamiętam... Ja biegłem jakiś pierwszy bieg ze swoją latarką Duracella, jakąś taką w ogóle, wiesz, randomową na stacjach benzynowych sprzedawana i pamiętam, że to dawało naprawdę tyle, co bym świeczkę miał przed sobą. Super fajnie było i tak dalej, ale jak pierwszy raz zaświeciłem porządną latarką sobie w nocy, mówię, no come on, to jest całkiem co innego. Tak,
tak? To jest całkiem co innego. I też, no, umówmy się, do dyscypliny sportu też jakby... Bo jakby inna czołówka będzie super do biegania, a inna czołówka będzie super, jak chcemy gdzieś późnym wieczorem zjechać na skiturach, na przykład.
Tak,
musimy
oczywiście.
Mieć zdecydowanie szerszy strumień światła. No i co, to by było już wszystko?
No właśnie, nie pytaliśmy o kamizelki biegowe, a takie ważne. Widzisz?
No, nie zapytaliśmy.
No, ciapy jesteśmy. Słuchajcie, w tym wielkim spisie biegaczy górskich poruszyliśmy jeszcze kilka otwartych kwestii, gdzie pozostawiliśmy Wam możliwość komentowania.
I chętnie odpowiedzieliście.
I bardzo chętnie odpowiedzieliście. I to jest mega dla nas budujące, bo tak jak mówiliśmy, wypełnienie tego spisu przy dobrych wiatrach to było minimum 15 minut.
A to, że ktoś jeszcze ekstra 3 poświęcił na to, żeby napisać coś od siebie, podzielić się jakąś swoją refleksją, to jest super.
No to już tak tylko poglądowo, jakbyś nam mogła
poglądowo
powiedzieć.
Poglądowo powtarza się trochę tego, że ludzie chcieliby poczytać trochę więcej historii zwykłych biegaczy, czyli taki biegacz z sąsiedztwa. I pojawia się bardzo dużo podziękowań za relacje z biegów. To są takie dwie rzeczy, które się pojawiają. Dużo słów pod tytułem dzięki za świetną robotę, róbcie dalej to, co robicie, no to jesteśmy i robimy.
Dobra, fajnie, ale to jest o nas. A my też pytaliśmy o tym, dlaczego biegacie po górach i tam
tak,
z kolei
to też
mi
mam.
Wpadł... No to dawaj.
Dlaczego biegacie po górach? Przede wszystkim pojawiał się aspekt zdrowotny, endorfiny i dobre samopoczucie. To chyba takie najbardziej.
I wolność w przeróżnych...
Oj, wolność, tak.
W przeróżnych formach wolność, bo tutaj też widzimy to właśnie w tych formach biegu, dystansach, na jakich bierzemy udział. No to biegacze górscy właśnie preferowali te starty z punktu A do punktu Z, tak? Żeby one się nie odbywały po pętlach, żeby w atrakcyjnym terenie, bo po prostu wtedy no, możemy czuć się, że jesteśmy wolni.
Tak.
Znaczy wolni, swobodni, nie że powolni, tylko że swobodni.
Tak. I jeszcze zapytaliśmy też o ocenę wydarzeń biegów. O to, jak, czy ludziom się podoba to, jak wyglądają biegi górskie w Polsce, w sensie wydarzenia biegowe.
I tu chyba bardzo pozytywna odpowiedź.
Bardzo
była.
Pozytywna. A znowu na różnych stronach, różnych biegów czasami się kapitan Maruda odzywa i a to nie takie było, zupełnie taka, trochę mogło być coś innego. A tutaj znowu bardzo dużo pozytywnych ocen, natomiast jest jedna rzecz, która nam się nie podoba i myślę, że tutaj...
Nam odpowiadającym.
Tak, mam na myśli nam, bo ja tutaj się utożsamiam z tymi biegaczami. Nie lubimy, kiedy na ostatnią chwilę odwołuje się zawody. I to padło kilka razy, kilkanaście i myślę, że to jest też taki znak czasów trochę, że ta oferta, kalendarz biegów górskich kurczy się. To nie zawsze się być może spina, jeżeli chodzi o te mniejsze eventy. No i kiedy są odwoływane, to po prostu ludziom się to nie podoba, co jest też zrozumiałe.
No ja myślę, że generalnie po prostu ludzie nie lubią, jeśli ktoś coś obiecuje,
zwłaszcza,
a potem
że dużo
chowa
ludzi
głowę
planuje,
w piasek.
Oczywiście, ale też to, że ludzie planują cały wyjazd, biorą wolne, tak? Niektórzy w pracy muszą do, nie wiem, 31 stycznia cały swój plan urlopowy wrzucić. No jeżeli ktoś ma zaplanowany w marcu wyjazd, a na początku tego dowiaduje się, że ten bieg się nie odbędzie, no to rzeczywiście słabo.
Na sam koniec... Mam raptem otwarte z 1836 pisemnych odpowiedzi co daje mi przynależność do społeczności biegów górskich, czy tam po kolei poznaję fantastycznych ludzi, z którymi o naszej pasji można rozmawiać bez końca, poczucie przebywania w grupie ludzi o takich samych zainteresowaniach, możliwość porozmawiania na tematy, o których nie porozmawiam z rodziną czy przyjaciółmi, poczucie wspólnoty, wzajemną inspirację. Daje mi to, że będąc na jakiejś imprezie biegowej nie jestem sama, zawsze spotykam znajomą twarz albo poznam nowe osoby, które są w tym takim samym szaleńcem jak ja, co to biegam po górach. I tutaj odwijam i widać to, o czym mówiliśmy na samym początku. Towarzyskość, szukanie relacji, czyli budowanie społeczności, to dla tej grupy osób, która w Wielkim Spisie Biegaczy Górskich się wypowiedziała, jest bardzo ważne i cieszy, że odnajdują to w biegach górskich, tak, i ultra.
Zdecydowanie to jest siła.
Słuchajcie, pielęgnujmy to. Przydługi ten podcast. Nie wiem, czy go w końcu potniemy na dwie części, czy nie, ale jeśli tak...
Bo my byśmy mogli bez końca o tych biegach górskich po prostu. Wyciągnęliśmy wnioski, gdzieś tam widzimy pewne tendencje, ale na pewno będziemy chcieli wyciągnąć wnioski z tego, jak my podeszliśmy do tego tematu i jak będziemy mogli go zrealizować lepiej w przyszłości.
Po to, żeby wszyscy, bo to nie ma co ukrywać, tak? I biegacze górscy, i organizatorzy, i producenci sprzętu po prostu mogli czuć się spełnieni w tym, co robią. Brakuje mi jakiegoś mądrego słowa na koniec, ale Ola...
Już dużo mądrych słów już padło dużo, dzisiaj, bardzo już dużo wystarczy. Mądrych słów.
Cały czas sobie nie przypomniałem, o co mi chodziło z tym jednym punktem tam.
To zrobisz osobny odcinek podcastu, będzie trwał odcinek. Minutę i opowiesz, o co ci chodziło.
Słuchajcie, dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Żegna was Ola Niemasz i Jędrek Maćkowski. No i co, do zobaczenia na górce, a wcześniej mam nadzieję w papierowym magazynie Ultra. Jeśli uważacie, że ten podcast ma jakiś sens, te informacje mogą być dla kogoś z waszych znajomych ciekawe, no to zróbcie jakąś polecajkę, nie wstydźcie się napisać, bo dzięki temu ta nasza społeczność górska po prostu będzie mogła pięknie rosnąć w siłę.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do odsłuchania.
To był podcast Czekając na Ultra. Jeśli lubicie śledzić bieżączkę ze świata biegów górskich, obserwujcie media społecznościowe King Runner Ultra. A i pamiętajcie o prenumeracie papierowego dwumiesięcznika Ultra. To napędza nasze wszystkie działania.